mój dziadek mówił tak, Maniuś, nie lubię tego wyrażenia, ty zostaniesz albo lekarzem, albo księdzem. Dziadka swego doprowadziłem do ruiny, bo jak zapytał, kim chciałbyś być, to odpowiedziałem, że komunistą. No, coś się tam dzieciakowi o uszy obiło, ale w te dwie możliwości mi pozostały, lekarz albo ksiądz. Jak mnie pytano, dlaczego nie księdzem, bo chyba nie czułem do końca powołania na księdza, zostałem lekarzem.
Ona już czeka, bo już dała karmienie.
Marian Szamatowicz, pomocnik aniołów. Audycja Doroty Sokołowskiej i Dariusza Kucia.
Panie doktor, niech pani powie, co za naszą córą, jakie tutaj są w tej chwili najbardziej aktualne dane.
Dziecko jest w dobrym ogólnym stanie, ładnie zjada, leży
w... Narodziny w białostockiej klinice ginekologicznej Akademii Medycznej pierwszego w Polsce dziecka, które przyszło na świat w wyniku pozaustrojowego zapłodnienia, znalazło bardzo szeroki rezonans zarówno w tzw. mass mediach, jak i w efekcie w opinii publicznej. Dziś po pierwszych narodzinach w klinice czekają na szczęśliwy poród trzy dalsze pacjentki.
No tak, tutaj wszyscy o tym mówili, wszyscy się cieszyli, a szczególnie pan profesor, który no, za przyczyną którego wszystko się wydarzyło, że tak powiem.
Pamiętam, no było to jakieś podsumowanie.
Profesor Sławomir Wołczyński.
Bardzo dużego wysiłku, był to sukces taki kliniczny. No i oczywiście ten dzień pamiętam. Przecież zadowolenie, no udało się coś zrobić dużego. Mniej więcej był chyba 84 rok, kiedy profesor wrócił ze Szwecji, zorganizował spotkanie i zapowiedział, że będziemy próbowali wdrożyć metodę pozaustrojowego zapłodnienia. Niewiele wtedy wiedziałem, na tym prawie nic nie wiedziałem poza jakimiś gazetowymi, to może po tytułach informacjami. No ale tak się zaczęło. Został zakupiony mikroskop pierwszy. On jest zepsuty, ale ja do dnia dzisiejszego mam do niego ogromny sentyment, no bo w końcu tam ileś lat, prawda, spędziłem przy nim właśnie.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że jego zaangażowanie polityczne wtedy po stronie partii rządzącej i po stronie establishmentu, który decydował, bardzo istotnie pomagało.
Profesor Tadeusz Lautański.
Ale nie chciałbym deprecjonować jego osobistego wysiłku. Zawsze tak jest, że jesteśmy uzależnieni od określonych lobby, czy też od polityków, czy też, jak wspomniałem, od establishmentu.
Powiem państwu kawkę, wszystko poopowiadam, a co? Niech sobie ludzie nie myślą, że to wszystko tak wygląda różowo. Życie z profesorem, szczególnie
tak. Same profity na mnie spadają. Akurat szczęśliwie się złożyło na nasze polskie warunki, że w tym zespole, który ja kierowałem, doszło do pierwszego urodzenia dzieciątka. To wymagało wtedy olbrzymiej determinacji. Prasa potem z tego zrobiła sukces, rozgłos i sławę, ale to było potrzebne. Jest choroba, trzeba ją leczyć, ludzie opracowali sposoby. Dlaczego te sposoby nie miały być stosowane w Polsce? I to było podstawową motywacją.
Pracowałem tu w kole naukowym, tylko pani profesor Kazanowski. Nie było etatu. W związku z tym przygarnął mnie profesor Szamatowicz. Tak się zaczęła współpraca. Trudno sobie nawet wyobrazić, że to już tyle lat minęło. 26 pracuję, plus studia, no to jest znajomość 30-paroletnia. Był groźnym profesorem takim, tak, z autorytetem. Wymagającym poukładanej wiedzy, no to oczywiście takie robił wrażenie wtedy bardzo groźnego. Potem już jako szef to już taki groźny nie był.
Ja przez lata sprawowałem kierownicze funkcje. W 1972 roku po raz pierwszy zostałem kierownikiem mniejszego zespołu, potem wicedyrektorem, potem prorektorem do spraw klinicznych, potem dyrektorem instytutu, przez wiele lat kierownikiem kliniki. Duże zespoły ludzi. Nigdy u mnie lekarz. Pielęgniarka nie miała racji, jeśli doszło do sporu między pacjentem. Zawsze rację miał pacjent. Zawsze. Tak, słucham? No. No dobra, no a co porabiasz? Aha.
Ale się rozdzwoniło, nie?
No dobra, no. No cały dzień, no trzymaj się, no.
To nie było takie marzenie, tak? Być lekarzem.
O nie. To zostało gdzieś tak głęboko zakodowane, że przecież w 1952 roku ja zdałem maturę celująco i na studia przyjmowano bez egzaminu tych, którzy mieli dyplom przyrodownika nauki i pracy społecznej. Ja byłem przyrodownikiem nauki, no nie byłem przyrodownikiem pracy społecznej. Nie należałem do ZMP. Tutaj jeden z wielkich w województwie, jego grup, widzę, przychodzę zawsze, taką mam dziwaczną refleksję, mówił, że jeśli kolega Szamatowicz w Polsce Ludowej skończy studia, to mu kaktus wyrośnie na dłoni i fiołkami zakwitnie. No, takie czasy były. Opinia polityczna przeważała nad umiejętnościami. Chyba to, że nie należałem do najgorszych studentów, ja studia skończyłem z wyróżnieniem, nie mając oceny dostatecznej w indeksie, ale miałem problemy, żeby się dostać i dopiero za trzecim razem. Czyli była to w jakimś sensie determinacja bardzo jednoznaczna. Ja potem zrobiłem taki błąd polegający na tym, że już jak byłem prorektorem, to powinienem wyciągnąć swoją teczkę, dlaczego się nie zostałem na studia. Jak się po to zgłosiłem, to już ta teczka została zniszczona. Ale tak jak mi mówiono, ja byłem naznaczony. Po pierwsze, nie należałem do ZMP. Po drugie, byłem z reakcyjnej rodziny, bo mój dziadek został przez NKWD rozstrzelany. Moja matka była więźniarką Ostaszkowa. Moi rodzice byli właścicielami młyna motorowego w Sztabinie. Na owe czasy to były same grzechy i to takie bez żadnego odpuszczenia. I wiedziałem, że nie mam szansy. Ja chciałem być lekarzem, w związku z tym wyjechałem do Warszawy. Starałem się zatrzeć za sobą ślady i to mi się udało. I tam się dostałem i skończyłem medycynę. Ja byłem internistą zdeklarowanym. Natomiast w czasie stażów ze mnie podżartowywano, że jako internista to by tylko potem chodził ze słuchawkami, będę udawał, że dużo wiem, a nic nie będę wiedział, że prawdziwy zawód to jest zawód chirurga, ale de facto kluczową rolę odegrał w moim życiu nieżyjący już wtedy docent Aleksander Krawczuk, potem profesor Krawczuk. I całkiem przypadkowo się zdarzyło, że on mnie zapytał, co ja robię, jak byłem na stażu. Ja powiedziałem dwie rzeczy. Przychodzę do szpitala, rano się obijam, a po południe w Podlesiance w bilarda gram. Czy nie chciałby pan przyjść i trochę popracować? Ja mówię, mogę spróbować. I taki był początek. Wciągnęło to. Dostałem różne zadania, wywiązałem się z nich na tyle dobrze. Przypadki w życiu odgrywają nieprawdopodobną rolę. Jeśli ten fragment zostanie i nie będzie wycięty, to mój przyjaciel Jerzy Goszczyński miał bardzo odpowiedzialne zadanie w przygotowaniu programu ówczesnej kliniki ginekologii. Zachorzał i powstała dziura. I ja w tę dziurę wszedłem, wypełniłem cum laude i zostałem włączony do zespołu. Kiedy z naszej białostockiej uczelni dostałem godność doktora honoris causa, to mówiłem, że ta uczelnia, która swego czasu mnie nie chciała przyjąć w swoje progi, teraz obdarzyła najwyższą godnością czy najwyższym zaszczytem, jaki może dać profesorowi.
O, i to jest dobra wiadomość. Się nie bać, proszę, bo nic nie będzie bolało.
Jesteśmy w pracowni akurat. Tu nasze pomieszczenia są. Pan profesor jest bardzo komunikatywny, bardzo przekonujący. No i jest to osoba, do której każdy ma szacunek. No, jest bardzo szarmancki, bardzo, bardzo kulturalny. Pacjentek ma bardzo dużo, pomimo tego, że jest w tej chwili na emeryturze.
Już po wszystkim puścić proszę dłoń.
I tu dostała pani karteczkę z numerem?
Nie, to ja zaraz może jeszcze.
Tam jeszcze pani chyba udowodnienia, są dokumenty, proszę tam przejść.
Dziękuję.
Do pani się dowie.
W latach 80. się włączyłem w działalność polityczną. Ja tego nigdy nie usiłowałem ukryć. Duży wpływ na moją postawę polityczną miał taki pan, no on mi imponował. Imponował po pierwsze, że w tych czasach, kiedy mówiło się, że same nieuki były u władzy, to on miał skończone dwa fakultety i jeszcze był na trzecim. Pięknie przemawiający. I w pewnym sensie ja uwierzyłem, że w ramach tamtego systemu można wiele dobrego zrobić. Dlatego też byłem członkiem partii. Prorektorem to byłem tylko dlatego, że byłem członkiem partii, bo wtedy komitet wojewódzki przesądzał, kogo prorektorem zrobić. Byłem na Białostoczyźnie organizatorem patriotycznego ruchu Odrodzenia Narodowego. Przez 6 lat byłem przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej. Natomiast w mojej działalności partyjnej ja nie pełniłem żadnej funkcji partyjnej. Jak mnie pytano, czy ja byłem tajnym współpracownikiem, mówię, że przecież przewodniczący WRN-u, przewodniczący patriotycznego ruchu, ja byłem jawnym współpracownikiem. No. I jeśli czasami usiłuję tak refleksyjnie pomyśleć, to ja w partii miałem tak, z jednej strony uznanie, ale z drugiej strony nie byłem jakimś takim ukochanym dzieckiem. Bo jak w czasie jednego z posiedzeń plenarnych wypowiedziałem dwie tezy, bo dopuszczono mnie do zabrania głosu, że w Polsce jest niezwykle niska wydajność pracy, że nie ma praw rynkowych i że musi być bezrobocie, to było to naruszenie podstawowych zasad socjalizmu. A jeśli dodałem tezę, że w Polsce mają wszystkie jednakowe żołądki, ale niejednakowe głowy i według tego trzeba ludzi oceniać, to to już w ogóle było obrazoburcze wobec Polskiej Robotniczej Partii. Zjednoczonej Polskiej Partii Robotniczej. No w każdym razie ja byłem członkiem do rozwiązania. Od tego momentu powiedziałem tak, nadal nie zmieniły się moje poglądy lewicowe, nie zmieniły się, ale już od tamtej pory, mimo różnego rodzaju propozycji, w żadną działalność polityczną się nie angażuję.
Zastanawiam się, czy pan nie żałuje teraz tych lat 80. tego zaangażowania w tamte sprawy właśnie?
Nie żałuję z jednej, nie, może z dwóch powodów nie żałuję. Po pierwsze, ja robiłem to w najlepszej wierze. Po drugie, ja zrealizowałem to, co sobie powiedziałem na wstępie, że działalność społeczno-polityczna nie może mieć żadnego wpływu na moją działalność lekarza. Ja jestem lekarzem, będę lekarzem i na przykład nie było sytuacji, że jak jest egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego, to jedyna egzekutywa. Nie, ja byłem najpierw w szpitalu i dopiero swój, tak zwany własny, prywatny czas po godzinach ordynatorskich mogłem poświęcić na tę działalność, no, którą uprawiałem. W owym czasie ludzie, którzy mieli odmienne poglądy, byli szykanowani. Ale żeby nie było najmniejszej wątpliwości, twierdzę, że ogółowi ludzi żyło się lepiej.
Skąd takie właśnie u pana, zastanawiam się, takie myślenie właśnie socjalistyczne?
W moim rodzinnym domu wyglądało tak. Ja z bratem, członkowie PZPR, moja starsza siostra ZSL w owym czasie, młodsza siostra Stronnictwo Demokratyczne, rodzice, skrajna reakcja. Jak żeśmy siadali przy stołach rodzinnych i rozpoczynaliśmy dyskusje polityczne, to mama musiała po krople walerianowe sięgać. A potem był zakaz już dyskusji politycznych.
Bo jednak tak, jest pan zamożnym człowiekiem, prawda?
Proszę pana, to są pozory. Ja chcę powiedzieć, że bogato to jest moja żona, no.
A.
Tak, i ja się wrzeniłem.
No dobra, wierzymy, niech tak będzie.
Biedny na pewno. Tutaj nie klepiemy. Dom jest okazały, ale wynikiem niczego innego, tylko naprawdę naszej wspólnej, ciężkiej pracy. Ja na przykład teraz jestem na emeryturze. Moja emerytura, co z dumą mówię, wynosi 2800 zł. Natomiast ja mam jeszcze mnóstwo różnych zajęć, ale to się wiąże z dużym wysiłkiem. Ja jestem zapraszany na wykłady. Ja za te wykłady dostaję pieniądze.
To jest od niewielu lat, bo gro lat swojego życia zawodowego mąż głosił wykłady bez żadnych gratyfikacji finansowych. Z pasji, z powołania i z potrzeby uczenia, jako nauczyciel akademicki. Za, co tu dużo mówić, no niestety, ale mierną pensję profesorską, bo nikt na świecie nie dostaje tyle pieniędzy za swój zawód, za swoją wiedzę, ile dostają naukowcy u nas.
Przepraszam. A witaj, Włodku. Dam ci słuchawkę, bo Gusi siedzi obok mnie, bo jesteśmy na dole. Włodek, się muszę iść.
Halo? No tak. Dobrze.
Ja poznałem pana Włodzimierza Ciemoszewicza jako bardzo młodego człowieka w 1989 roku. Wtedy, kiedy partia poszukiwała mądrych, młodych ludzi, którzy mieliby szansę wygrać w tych wyborach kontraktowych. To przecież to, tak to wszyscy zwali. Wtedy z województwa białostockiego w ramach PZPR wygrali Włodzimierz Ciemoszewicz i Janusz Szymański. Obaj się bardzo pięknie zapisali, przecież Szymański był jedną ze znaczących postaci w przygotowaniu konstytucji naszej. No, Cimoszewicz potem był nawet po Kwaśniewskim przewodniczącym tej komisji konstytucyjnej, która przygotowywała. Bardzo sobie cenię i ja nigdy nie usiłuję nazywać swoimi przyjaciółmi ludzi, którzy są bardzo wysoko w sensie urzędów państwowych. Ale cieszy mnie, kiedy Cimoszewicz jako premier, czy potem dwa lata temu już jako marszałek Senatu publicznie mówił o mnie, że jesteśmy przyjaciółmi, bo takie kontakty utrzymujemy do dnia dzisiejszego.
Tak, to jest tego głównego, czyli to będzie na tą grubszą kopertę.
No wydaje mi się, że profesora Szamatowicza znam dość dobrze. W każdym razie ostatnie 30 parę lat mojej pracy przebiegało równolegle do pracy i kariery zawodowej profesora Szamatowicza. Myślę, że tą osobę należałoby analizować w różnych płaszczyznach. Jeśli chodzi o pracę zawodową, w zasadzie rzecz jest powszechnie znana, jest to niewątpliwie uznany autorytet w dziale medycyny rozrodu i jego działalność wykracza zdecydowanie poza granice naszego kraju. Przez całe życie kierował się przede wszystkim dobrem pacjentów. Oczywiście zawsze jak każda osoba budzi pewne opory, pewne kontrowersje, mam na myśli szczególnie jego działalność polityczną, którą niekoniecznie wszyscy koledzy lekarze podzielają. No ale to należy zrozumieć, po prostu reprezentuje określoną opcję, ale co należy podkreślić, w zasadzie przez całe życie. Także chociaż osobiście nie zgadzam się z jego poglądami politycznymi, to nie przeszkadza mi całkowicie przyjaźnić się z nim dzięki ogromnym i różnorodnym zainteresowaniom. Jest osobą bardzo atrakcyjną w towarzystwie i to zarówno w Białymstoku, jak i w tak nietypowych miejscach jak środowisko przyrodnicze, chociażby kwestie polowań, czy ostatnio golf. Także w sumie z całą pewnością jest to postać renesansowa.
To jest twoje, tak. Proszę spróbować. Trzy pytania. Po pierwsze, czy dobra?
Bardzo smaczna.
Po drugie, jakie owoce wchodzą?
Jeżyny.
Plus, tak. Trafiony.
No pewnie maliny, tak?
Nie. No, do trzech owoców pan jeszcze nie rozpoznaje.
Jeszcze trzech, tak?
Tak.
O, poddaję się.
Tak? Po co jeżynami? Poziomka jest? Borówka?
Ja to nie znam.
I żurawina. Typowe dla naszych lasów owoce. Myślę, że tutaj jak policja podsłuchuje, to nie warto mówić, jaki tu alkohol jest. A jaki?
A ja właśnie chyba taki swojski alkohol trochę czuję, tak?
Znaczy, to nie jest samogon, proszę panią, bo samogonu nie wolno mieć w Polsce, a to jest okowita. Okowita jeszcze z czasów prehistorycznych. Muszę powiedzieć, że przez nalewki stałem się w pewnym sensie osobą publiczną, bowiem w Kiermusach do tej pory zorganizowano dwa konkursy nalewek. I w jednym konkursie moja nalewka wygrała, a w drugim konkursie przegrała i żona mówi na mnie, że tylko dlatego, że ja nie słucham żony. Bo miała lepszą nalewkę, która miała wszelkie dane, żeby wygrać. Nie chcę mi się teraz do piwniczki, albo może jeszcze i pójdę, bo jest tam właśnie na śliwkach, tylko na śliwkach mirabelkach. A dodatek jarzębiny powoduje, że jest to przepiękny, złoto-czerwony kolor, a smak to zawsze luksusowy. Chyba nic nie odkryje nowego, że jak Polacy przepiją, to lubią sobie pośpiewać i ja wtedy jestem wśród nich. Mam w miarę donośny głos, więc może głośniej śpiewam. Ale miałem również i swoje sukcesy. W czasie studiów byłem solistą chóru w Akademii Medycznej w Warszawie. Śpiewając takie dwie partie basowe. Jedno to była słynna pieśń Boba Robsona, Old My River, albo Mississippi, bardziej znana.
Pamięta pan?
Kto dał białym prawo do zabawy, a dla czarnych znowu pełne dni. Kto pozwoliłby za łyżkę strawy, czarny robił, choć nie starcza sił i tak dalej. Kolejnym moim sukcesem to było to, że w czasie pobytu w Monako przy stoliku łącznie z zespołem, który podszedł do polskiego stolika, jak zaśpiewałem, to pytano, czy ja mam wolny sezon, bo chciano mnie zatrudnić. Państwo chyba byliście świadkami, jedno z moich marzeń to się spełniło 2 lata temu, bowiem na deskach naszej filharmonii śpiewałem arię z kołupy z orkiestrą, a wcześniej jeszcze była pani Maranda tutaj w Wydziale Kultury. Mnie namówiła na koncert charytatywny Windo na studia i wtedy obok mnie występował pan Niesiołowski, ale tylko ja bisowałem. To były moje sukcesy artystyczne. Pierwszą w życiu piosenkę to taką grałem. Od mego ojca. Gdy ciocia magiel miała, opowiem państwu wam, to tam się maglowało sukienki pięknych dam. Ja też maglowałem, gdym bez roboty był, to tak się umaglował, że aż mi brakło sił. Och, jak przyjemne to maglowanie, kręci się, kręci w końcu siu. Czasem się szepnie, moje kochanie, a w dalszym ciągu.
Tak naprawdę to poznaliśmy się w roku, w którym się urodziło pierwsze dziecko z pozaustrojowego zapłodnienia w Białymstoku. To było...
Proszę pamiętać pewną znajomość wobec tego. A gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością?
Grał przepięknie na gitarze w swoich kilka szlagierów. Notabene gra już je 20 lat te same i obiecuję, że coś się nowego nauczy. Także ja razem z nim też śpiewam, bo to... Ale to tak jest, prawda?
Biorę gitarę, to mówię, żebym przestał i lepiej woli włączyć muzykę na tym.
Wszystko jest nieprawda.
Albo inno do wyboru, bo ja bardzo lubię okuczawę. Czemu nie wróci? I trudno dziś szaty rozdzierać. Cóż, każda epoka ma własny obyczaj i ład. A jednak mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszki. Tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans na koniach z nim wpadł. Mnie bardzo namawiano na karierę artystyczną brat stryjeczny mego dziadka w tej sprawie, nawet mnie tam kontaktował, żebym został wokalistą, śpiewakiem. Podobno miałem piękny głos i muszę powiedzieć, że ja z tego głosu miałem nieprawdopodobne profity, bo śpiewałem w kościele w Suchowoli w ciągu 2 lat partię Chrystusa. Tak pięknie śpiewałem, że jak przychodziłem do stołówki prowadzonej przez siostry zakonne, to oni mi zawsze 2 łyżki wkładały do talerza i mówiły: jedz syneczku i śpiewaj na chwałę Bożą. Ja śpiewałem na chwałę Bożą, tylko niestety nie podobało się to w owym czasie władcom. No świat jest pokręcony.
No tak, ale kiedy już podobało się władzom, to pan przestał do kościoła chodzić.
Ma pan rację, no ja nie jestem taki wyrywny. Przy czym ja do kościoła wchodzę, ale zwiedzam kościoły, na uroczystościach jestem wszystkich. Ja na przykład, jeśli rodziny są uroczystości, zawsze na nich bywam, ale ja sobie trochę inaczej pojmuję refleksję religijną. Na te tematy niechętnie się wypowiadam. Ja jestem osobą ochrzczoną i chyba tutaj nie jestem oryginalny, ale za jednym z naszych tutaj znaczących polityków powiem, że ja jestem agnostykiem. I tyle. Na pewno nie praktykujący. Na tym świecie jest jakaś siła, która tym światem rządzi, natomiast wcale mnie nie przekonuje, że w imieniu tej siły zarządza Kościół katolicki. To tylko tyle. Do 19 roku, tuż przed pójściem na medycynę, to ja jeszcze ministrantem byłem. I to najpierw zwykłym, potem honorowym w parapii sztabie. No na przykład ksiądz Bożuchowski wspaniałym księdzem był. Wspaniałym. I jak ja potem zetknąłem się z innym księdzem, to mi wtedy miałem bujne włosy, wszystkie wyprostowały. Akurat w odniesieniu do in vitro, doktryny Kościoła katolickiego są przeciwko tego typu leczeniu. I niechby tak sobie było. Tylko dlaczego doktryny Kościoła katolickiego są egzekwowane poprzez restrykcje społeczno-polityczne? No przecież taką restrykcją jest to, że we wszystkich ościennych krajach państwo pomaga, a w Polsce nie. No. W religii katolickiej najbardziej ukochanymi ludźmi byli ludzie zwykli, prości, normalni, biedni, niebogacze. I w leczeniu in vitro to każdy bogacz ma w nosie zakazy, bo on sobie może się leczyć w Polsce, w Izraelu, w Stanach, gdziekolwiek, bo on ma pieniądze. A co ma robić ten biedny, który ma pragnienie posiadania dziecko tak samo jak bogaty i nie stać go na to, żeby się leczyć? No co on ma robić, no? Kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę na swoje podobieństwo, to mówił: idźcie, rozmnażajcie się i podporządkowujcie sobie ziemię. Czyli nakaz rozmnażania się jest nakazem boskim. Dalej, ja często jeszcze wskazuję na takie elementy, które są bardzo szeroko opisane w Starym Testamencie, że Abraham, mając problemy z posiadaniem potomstwa, bo Sara rodziła Izaaka, mając 96 lat, że Rebeka miała problemy, bo Ezaw i Józef urodzili się po pomocy aniołów. I to wszystkim się bardzo podoba, albo przynajmniej się uśmiechają, że ja mówię, kiedyś kontakt z aniołami był łatwiejszy. W tej chwili, skoro kontakt jest trudniejszy, a pragnienia są te same, to medycyna w niedoskonały sposób wypełnia rolę anioła. Jeden z takich zjadliwych redaktorów, kiedyś jak mnie zapytał, czy pan chciałby zastępować Pana Boga, powiedziałem, że nigdy w życiu. Ale natomiast jeśli istnieje szansa, żeby pomóc Panu Bogu w dobrej intencji, to będę to robił zawsze.
Marian Szamatowicz, pomocnik aniołów. Była to audycja Doroty Sokołowskiej i Dariusza Kucia. Opowiadali profesor Marian Szamatowicz oraz Bogumiła Szamatowicz, profesor Tadeusz Lemański i profesor Sławomir Wołczyński. Wykorzystano fragmenty archiwalnego reportażu Leszka Kubickiego Wokół niezwykłych narodzin. Realizacja akustyczna Grzegorz Falkowski.